Żebym uprzedzał pana Krzysztofa, że utwór się kończy, przecież on zna na pamięć. To jest w końcu jego kompozycja albo jego płyta. O tak lepiej by było powiedzieć, bo co do tego, czyja to kompozycja, za moment sam się będzie tłumaczył. Krzysztof Fetraś. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
Witam.
Panie Krzysztofie, tak jak spytałem na blogu, no to właściwie muszę od tego rozpocząć. Skąd jesteście?
Mnie się wydaje, że dokąd idziemy, byłoby ważniejsze w tej chwili. Ja jestem z Łodzi, oczywiście jestem łodzianinem. W Łodzi mieszkają moi rodzice, urodziłem się w Łodzi. Mam zameldowanie łódzkie i kiedyś może wrócę do Łodzi. Kilkanaście lat temu wyjechałem. W połowie lat 90. przypadkiem w zasadzie.
Trzeba było wyjechać z tej Łodzi? Jeśli już pan ten wątek wprowadził, to spytam.
No, przyczyny były jakby takie różne. Ja po prostu dostałem propozycję pracy w szkole komedy, nauczyciel gitary jazzowej. Jeździłem 3 razy w tygodniu tam. To było bardzo ciążliwe, czasami 4 razy w tygodniu. Po pół roku doszliśmy do wniosku, że czasowo to po prostu strasznie mnie absorbuje i koszty są takie właściwie jak wtedy wynajem czegoś tam. I zamieszkaliśmy początkowo w Milanówku pod Warszawą i tu się zaczęła cała historia, ponieważ to miejsce jest magiczne, Podkowa Leśna, Milanówek pod Warszawą. Cały jakby ciąg zdarzeń nastąpił, pojawiła się pierwsza moja płyta, wtedy już uczyłem w szkole tam miejscowej, a ta szkoła była taka elitarna, dziecko Krystyny Jandy, dzieci Doroty Stalińskiej, aktorów, jakieś postacie, nie wiem jak to się wszystko tak potoczyło bardzo szybko, że właściwie moja żona śpiewała w chórze, w kościele, w którym ówczesny prezes telewizji też śpiewał. No i takie wydarzenia przeróżne, które nastąpiły jedno po drugim, spowodowały, że między innymi wyjechałem na koncerty do Pragi czeskiej, stamtąd właśnie, niejako z Podkowy Leśnej. Dlaczego o tym mówię? Bo to był 98 rok, w trakcie koncertu Czesi nas nagrali. Leżało to kilka lat, no przyznam się, że długo, dosyć do 7 w szufladzie. I w końcu zostało to wydane na płycie Night in Praha, koncert w Pradze na żywo, przez Jazz Forum i przy pomocy Pawła Brodowskiego, który wydał tą płytę promocyjnie. I to wszystko był taki przypadek, bo właściwie w trakcie koncertu Czesi mówią, o jak fajnie gracie, poczekajcie, zróbcie przerwę, przywieziemy sprzęt do nagrywania. Autentycznie przywieźli ten sprzęt, nagrali nas, to leżało, wydawało mi się, że to jest taki sobie materiał, no trochę był rewolucyjny, bym powiedział. Używałem tam syntezatora gitarowego Yamaha wtedy, taki wynalazek. Troszkę inaczej niż to robił Pat Metheny, bo ten syntezator Yamaha nie miał opóźnienia żadnego. W realnym czasie można było jazzowo improwizować i słynął wtedy, że nie ma, że jest najszybszy na świecie wtedy. Koniec lat 90. No i później oczywiście ja tam to wszystko się potoczyło tak bardzo, że później następny krok to był bliżej Warszawy i ale oczywiście korzenie z Łodzią nie zerwałem nigdy. Ciągle myślę sobie, że cały czas właściwie odczuwam czasami potrzeby zobaczenia Pietryną się przejść. Zawsze jak...
Panie Krzysztofie, bo to jest tak, że artystycznie no, trzeba czuć swoje korzenie, wiedzieć skąd się pochodzi, prawda?
Tak, no właśnie ta pierwsza płyta, ona była dziwna, bo pierwsza moja płyta była płytą solową. Z reguły to jest tak, że nagrywa się coś, a gdzieś tam potem ta płyta solowa, ale to był kolejny przypadek. Ja po prostu nagrywałem demo, z którym chodziłem, żeby wydać to po wytwórniach. No tu powiedzieli tak, jedna z wytwórni powiedziała, żeby dograć tam kwintet smyczkowy. I w końcu przypadkiem zupełnie znów ten Milanówek. Mieszkali tam znowu ci ludzie, którzy pomogli. Między innymi w okolicy mieszkał nieżyjący już znakomita postać Andrzej Jaroszewski, który zapowiadał niejedno do Rzymbory. I fotografii, który mieszkał obok mnie, jak się okazało, to dzisiaj jest jeden z najbardziej znanych jazzowych fotografików, Jan Bebel, kolega. A ten kolega okazał się Janem Beble. No on po prostu wziął te nagrania, zaniósł tam do Andrzeja Roszewskiego, mówi, słuchaj, kto to gra? No i tamten zgadywał. Jak zaczął zgadywać, tak powiem ciekawie, to potem...
Zaczął od pata.
Proszę.
No tak pomyślałem, że zaczął od jakichś bardzo znanych nazwisk typu Pat.
No właśnie, było coś podobnego. A to Raptor, tak mi opowiadał, a to John Abercrombie, ponieważ no to gitary akustyczne głównie. I po prostu w końcu mówię, no wiesz, taki Krzysiek Wetarz, nie mieszka w Wilanówku. No i więc zaniósł ten materiał do Polonii Rekord, do Stanisława Sobol i on wydał mi to na płycie. Zresztą jak mi powiedział, że wstrzymał nakład kogoś innego, innych płyt, jakiś tam wydał mi tą płytę. Ja wtedy miałem trasę promocyjną, był taki cykl gitarowy, mistrzowie gitary. No to było ciekawe, bo ja zagrałem 30 koncertów w ciągu i ta płyta gdzieś mi tam w trasie dogoniła, gdzieś we Wrocławiu, więc była płyta, grałem te koncerty. Niesamowicie wspominam to wszystko, ponieważ to był rok 90, teraz, który to był rok dokładnie, 98 albo 7, wtedy była wielka powódź. Ja po prostu przyjechałem wzdłuż Odry, w tych miejscach, gdzie później, w lipcu, była ta powódź nasza stulecia, jak tu mówią, nie wiem, czy to była ta stulecia, czy ta ostatnia, ale mieszkałem w hotelach, przez które przepływały szafy normalnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moja płyta ma tytuł Karawan, czyli podróż. Jedna z kompozycji ma tytuł Przepływ fali. Jest rok 1997. Potem takie zjawisko było dziwne, tak się śmieję, że to jakieś magiczne liczby. Mój numer PESEL kończy się na 1997 i co było najdziwniejsze, że świeciła ta gwiazda, ta kometa Boyle Hoyle raz na podobno 1000 lat, w tym czasie, gdy ja byłem w trasie. To wszystko takie, no można byłoby na to patrzeć jakoś mistycznie, jakoś wszyscy o tym pewnie zapomnieli, nikt o tym nie wie, no teraz o tym mówię, ale pamiętam, że te szczegóły mi się jakoś tak wtedy wiązały i tak się zaczęło, a wyjechałem z Łodzi jeszcze z powodów takich innych. Ja w Łodzi sporo grałem, robiłem kluby jazzowe.
Zaraz mi pan całą historię opowie, tylko nie o najnowszej płycie, a ja w końcu zadam to ostatnie pytanie, kiedy pan wróci do Łodzi i założymy klub jazzowy. Aha. Niech pan zaczeka, panie Krzysztofie. Musimy pewne rzeczy uporządkować. To znaczy ja z wielkim zainteresowaniem słucham pana historii z poprzednich jakby etapów tej twórczości, bo wydaje mi się, że to się bardzo przekłada na to, co pokazuje pan na swojej nowej płycie Different Guitar z Tomaszem Królem, bo moim zdaniem tu nie chodzi nawet tylko, że doświadczenia pan przekłada z tego grania, prawda, i że szuka pan w dalszym ciągu pewnych swoich bardzo własnych form, ale też tematyka, którą pan się zajmuje, w dalszym ciągu jest bardzo osobista i to, co pan widzi, to pan później opisuje w tych pięknych swoich utworach wizyjnie.
No, dużo w tym prawdy jest. Na tej płycie Different Guitar, o którym rozmawiamy, są kompozycje, które dosyć długo czekały na... Niektóre dosyć długo czekały na jakąś premierę. Ja w zasadzie... Cały ten zespół też jest takim wyborem. Ja bardzo, bardzo często właśnie postępuję w ten sposób, że lubię iść pod prąd. To znaczy, mogłem zaprosić świetnych muzyków o bardzo głośnych nazwiskach, a jednak wybrałem formułę, żeby to byli muzycy, którzy są dyspozycyjni. I my po prostu robiliśmy od lipca bardzo uciążliwe próby, całe lato, w każdy weekend. Trwało to, tych prób było kilkadziesiąt po prostu. I w czasie tych prób zaczęła się kształtować muzyka, aranżacje, pomysły. One występują, na przykład pierwszy utwór Freedom, który tutaj był grany, to była kompozycja Tomka. O Tomku trzeba by też powiedzieć parę słów.
No właśnie, bo coś nieco się zapisał pan na blogu moim, ale należałoby słuchaczom wszystkim o tym jednak opowiedzieć. Bardzo proszę.
Tomek to jest jakby potwierdzenie tego wszystkiego, co ja myślę po prostu o rozwoju, o swoim rozwoju, o rozwoju, o kontynuacji, o przekazywaniu poleczki. Tomek był moim uczniem, to znaczy wiele lat. Pamiętam, jak przyjechał na pierwszą lekcję do mnie i wtedy jeszcze do domu. Po prostu Tomek grał, wchodził do szkoły muzycznej na akordeon bodajże i szukał po prostu jakichś możliwości w Szkoła Komedy, gdzie kiedyś zresztą uczyłem. Jakiś taki przypadek zadziałał, że tam, gdzie ja po prostu miałem taką grupkę uwolnionych chłopaków, to taki muzykalny ksiądz wyemigrował do Ciechanowa i tam po prostu ojciec ten Tomka pyta, czy nie zna jakiegoś nauczyciela w Warszawie albo kogoś. I tak on do mnie trafił. Przyjeżdżał, grał pierwsze etiudy na gitarę klasyczną. No i potem bardzo szybko, ale po prostu chodzi o to, że on przyszedł do mnie już ukształtowany, czego ja od razu nie rozpoznałem. To znaczy, po roku czy dwóch latach wyjechaliśmy na warsztaty gitarowe. On mnie zapytał skromnie, czy ma wziąć gitarę elektryczną. Ja mówię, no oczywiście, a grasz? No tak, oczywiście grałem, tam grałem trochę. No. Wziął tą gitarę elektryczną, pojechaliśmy tam i pamiętam próbę, jak on zagrał. To wszyscy zrobiła się cisza, ponieważ Tomek ma taki wrodzony dar melodyczny, taki troszeczkę, ja bym chciał to porównać do kogokolwiek, to może przychodzi mi na myśl troszeczkę Terry Rybdal. Mm-hmm. Tomek gra długą, bardzo długą nutą i co jest najciekawsze w Tomku. Ja po prostu stałem na scenie, a muszę powiedzieć, że ta grupa, to były warsztaty gitarowe co roku i ja z tymi chłopcami zagrałem z 200 koncertów na największych scenach. Jako gitara orkiestra z moimi uczniami, których nauczyłem od zera, aż zaczęli grać standardy jazzowe. W ostatniej fazie dwóch, trzech z nich, Giant Steps, no, Coltrane'a, to po prostu był prawdziwy rozwój. Oni byli lepsi na scenie jako zespół niż sami z osobna. To troszeczkę o tym coś mówił Miles Davis.
Tym jest jazz, tak?
Porównałbym na przykład do Beatlesów, że oni, zespół, który miał siłę, mm-hmm. prawda, jako zespół, a indywidualnie nie przekładało się to tak samo. I po prostu te koncerty to był rozwój i Tomek szybko przejął jakby tą gitarę elektryczną, że on gra na to, ale oczywiście cały czas skromnie ćwiczył i etiudy, i standardy. W ogóle jest bardzo małomówny, raczej gra niż mówi.
To tak jak pan.
Jest świetnym kierowcą. No właśnie słychać, tak.
Tak pomyślałem, ale jest coś, co was łączy poza oczywiście samym podejściem do dźwięku i w ogóle do jazzu. To jest też takie pochylanie się nad dźwiękiem. Nazwałbym to nawet skromnością i bezpotrzebnie rozmawianie ze sobą. To słychać na tej płycie. A propos tego, co teraz pan opowiada. Dopowiedzmy też, że oprócz niego... bo Tomasz Król był panu potrzebny, żeby nie robić nakładek i tak dalej,
tak,
żeby zagrały
tak,
dwie gitary, prawda?
Tak, jeszcze, żeby tak.
Jeszcze jest Mikołaj Nowicki i Jarek Gaś w składzie tego zespołu.
Mikołaj Nowicki to jest uczeń Zbyszka WGH, w świętej pamięci. Jakiś rok temu Zbyszek nie mógł czegoś zagrać ze mną, kolęd, kolejnego koncertu, zdrowie nie pozwalało mu. I nagle telefon dzwoni, jestem Mikołaj Nowicki, jestem uczniem pana Zbigniewa Wegehaupta, przepraszam, mam ten telefon, miałem do pana zadzwonić. No i tak się zaczęło. On przyszedł na próbę, ja popatrzyłem na niego. Oczywiście bardzo surowy, to jest początkujący, bo on od niedawna gra na kontrabasie i Zbyszek go uczył od zera zupełnie. Cały czas się rozwija, jest dobity, ale zauważyłem, że ma niesamowitą energię, ciąg do przodu, chęć swingowania w ogóle. No, taki typowy basista to jest po prostu, potężny chłopak. Ładny dźwięk kontrabasu, no i tak to się zaczęło. Nie sądziłem, że on będzie grał na płycie, ale kiedy dojrzała sytuacja do tego, to zacząłem myśleć, kto by mógł być dyspozycyjny, co tydzień, wakacje, możliwie jak najczęściej. No i po prostu pomyślałem, że właśnie, bo Mikołaj ma swoje pomysły, wnosi do muzyki coś. A może zagrajmy na trzy i na cztery jednocześnie. Jest taki moment w utworze Different. Mm-hmm. No więc to cała historia to jest bardzo krótka. To jest po prostu jakby, można dzisiaj to już jest mistyczne, bo rok temu to był uczeń Zbyszka Wegehaupta, a teraz no... Tutaj trochę muszę powiedzieć, Zbyszek odszedł w styczniu zupełnie niedawno i ta obecność Mikołaja na mojej płycie, jego ucznia, jest dla mnie po prostu szczególna.
Different Guitar, tak nazywa się płyta. Krzysztof Fetraś, Tomasz Król. Krzysztof Fetraś w rozmowie ze mną tego wieczoru. Panie Krzysztofie, to tak krótko powiem, bo i tak wiem, że na większość pytań pan nie odpowie, bo czasu nam zabraknie, że po pierwsze myślałem, że z tej Łodzi to pan wyjechał za żoną. Nie to, żeby pana zmusiła, prawda? Wręcz nawet przeciwnie, a pan mi opowiada, jakie to podróże artystyczne ma pan w zanadrzu. A po drugie, jesteśmy przy takiej chwili, kiedy opowiedzieć trzeba o Jarku Gasiu, prawda? Bo jeszcze on pozostał. Spotkanie z tym człowiekiem też jakieś znaczące w takim razie, tak?
Jarek Gaś jest absolwentem Wydziału Jazzu w Katowicach. Jest to muzyk wszechstronny. Grał w pierwszym składzie Polucjantów wtedy. Mhm. Z Kubą Badachem, Piotrem Żabskiem. muzykami przeróżnymi popowymi, nagrywa, nie wiem czy nie z Kasią Kowalską, nie wiem z kim, naprawdę...
No trochę gra, to prawda.
Ale on jest takim sidemanem wszechstronnym, grającym każdy rodzaj muzyki, a czyli nie jest stricte jazzowym perkusistą, takim grającym wyłącznie jazz. Z Łodzi wyjechałem, do tego pierwszego jakby wątku, wyjechaliśmy z żoną i z małym dzieckiem 3-letnim. Wspólnie wyjechaliśmy. To była nasza po prostu wspólna.
Bo teraz o żonie należałoby więcej powiedzieć, bo tak, z jednej strony jest ten zespół, z którym pan nagrywa płytę, no ale z drugiej są kompozycje i tutaj jej postać jest bardzo, bardzo ważna. Oddaje jej pan część do stworzenia tego materiału. Zaufał jej pan od razu.
To wszystko nie jest tak, że mężna skomponowała coś i ja chciałem to wziąć na płytę. To jest na takiej zasadzie. To wszystko jest troszeczkę inaczej. Jakby przypadek zadziałał, a to był na tyle istotny przypadek, że te utwory zagraliśmy. Jakby tak raz pomyślę, jej kompozycja to jest utwór Idę do Ciebie. Mhm. Całkowicie. To zupełnie jakiś rok temu, ja wróciłem z jakiejś trasy nad ranem i usiedliśmy po prostu, no nie wiem jak to jest gdzie indziej, ale u nas to jest tak, że jak ja przyjeżdżam, to opowiadam albo puszczam nagrania, usiedliśmy sobie razem i ona po prostu wzięła gitarę i mówi, wiesz co, jak byłam dziewczynką 14-letnią, to grałam tak i tak i zaczęłam śpiewać. Miałam pierwszą swoją kompozycję. I zaczęła grać, mówię, poczekaj, zaraz, jakie to są akordy, chwileczkę. I nie dawałem jej spokoju i po prostu wyłapałem to. Mówię, przecież to jest fajna kompozycja. I zacząłem nad nim pracować, właściwie do rana. W pewnym sensie właściwie wszystko wymyśliła, ona mówi, słuchaj, a jakbyś to zrobił w rytmie bolero? No i to po prostu, to jest całkowicie jej pomysł, ta kompozycja, no tam harmonię oczywiście ustawiłem, ale to był jej pomysł, żeby napięcie rosło, żeby melodia tutaj, to naprawdę jest rzecz taka współautorska, ja byłem tylko wykonawcą, jest też kompozycja właśnie Different. To też jest jakby taka sprawa, odrębna historia. W okresie, kiedy już wyjechaliśmy z Łodzi, rok czy dwa lata później, jechaliśmy po prostu pociągiem z pieskiem, wszyscy z córeczką i moja żona Iwona śpiewała melodię, zaczęła śpiewać. Mówi, zobacz jaka melodia. Ja wtedy mówię, poczekaj, ponieważ był pusty pociąg. Pamiętam stąd, że był pusty pociąg, stąd to pamiętam, że później się zapełni, bo wsiadł obok nas, wsiadł Stefan Niesiołowski, który jechał gdzieś tam do okolicznej miejscowości, już nie pamiętam, do Koluszek bodajże. I wtedy, ponieważ było pusto, to ja wyciągnąłem gitarę i starałem się zapamiętać tą melodię. Później już na miejscu, jak przyjechaliśmy do Łodzi, zrobiłem na kartce papieru pięciolinie, te nutki zapisałem i one sobie leżały kilka dobrych lat, gdzieś tam na dniu w szufladzie. Ja kiedy robiłem porządki, zajrzałem do tego i mówię, oj, fajna melodia. I to tak powstała kompozycja Different, która została obudowana.
Więc bardzo ciepła płyta wam razem wyszła, bardzo osobista też nawet bym powiedział i bardzo taka pogodna, radosna, wesoła, kolorowa. Tak bym to wszystko ocenił, co tu słyszę. Może jej wkład jest tak naprawdę potrzebny, żeby coś takiego złożyć, żeby nie zagubić się tylko w samej refleksji, którą pan ma w sobie i to znacząco.
No, moja żona jest moim także menadżerem. No, załatwia koncerty, pilotuje wiele spraw, bardzo mnie wspiera, bezbłędnie wychwytuje muzyków, z którymi współpracuje, zalety, wady. Naprawdę muszę powiedzieć, że mam duże wsparcie tutaj i tutaj jestem szczęściarzem pod tym względem.
Tak, tu mogę tylko powiedzieć, gratuluję. Oczywiście. Kiedy już...
Dziękujemy.
Mówi pan, że od jakiegoś tam czasu zbierały się te kompozycje, aż wreszcie jest płyta, bo teraz właśnie o tej podróży czy o drodze. Na blogu też powstało coś takiego jak podróż, bo kiedy słuchałem płyty, to wydawało mi się, że to jest bardzo rozciągnięte w czasie, co nie znaczy, że było dłużyzną dla mnie, prawda? To jest formą pamiętnika? To wszystko, co słyszę?
Bo ja właśnie dzisiaj myślałem o tym, że będziemy rozmawiać. Pomyślałem sobie, ile w tym jest podróży w sumie. I zaskoczyło mnie to, że pan to po prostu wyłapał. No faktycznie, okładka płyty, zdjęcie, to jest przecież przestrzeń, to jest jakaś podróż, bo jest to zdjęcie zrobione z samolotu i właśnie z tą podróżą. No tak, no to jest właśnie zdjęcie, które zrobił Tomek Król z samolotu, lecąc gdzieś nad Irlandią.
Macie Irlandzkie Słońce tutaj, właśnie też miałem zapytać, tak, gdzie byliście, a gdzie właśnie, nie byliście, gdzie wyobraźnia zadziałała, a gdzie widzenie świata.
Słońce Irlandii to jest kompozycja jeszcze z lat 90. moja, która czekała na swoją premierę. To było wtedy, kiedy nastąpił pokój w Irlandii. Ja po prostu postanowiłem zrobić coś takiego, taką melodykę. Grałem też w trio w Pradze właśnie z Piotrem Żaczkiem, Grzesiem Grzybem. To nagranie nie wyszło na tamtą płytę, ale to był utwór inspirowany pokojem właśnie w Irlandii, który tam został zawarty w drugiej połowie lat 90. I no i właściwie nie w minionej formie przetrwało to do dzisiaj, tak nagraliśmy to.
Tak, ma pan inklinację do poważnych refleksji. Dobrze, że ta żona trochę dorzuciła swojego ciepła. A dlaczego nie zaśpiewała na płycie? I to na dodatek po polsku byłoby fajowo.
A skąd pan wie, że śpiewa?
No pan już nawet zdradził w tej rozmowie dwukrotnie co najmniej, tak? Że śpiewa.
Tak. A, tak. Moja żona była kiedyś bardzo wielkim talentem wokalnym. No, też w szkole na Bednarskiej. No, to już to cała historia, nie chcę o tym opowiadać.
Bo właściwie brakuje tylko głosu na tej płycie,
ale
prawda?
To już ja wolałbym... No tak, ale nie myśleliśmy o... Bo właściwie ja jestem przeciwnikiem takich płyt, gdzie jest udział głosu na moment, na troszkę, gdzieś w tle, w jednym utworze, albo we wszystkim, albo całość powinno być. Może kiedyś to jeszcze będzie zrealizowane, więc podsunął mi pan tutaj właściwie pomysł, który będzie do przemyślenia. No tutaj nie myślałem o żadnym, właściwie to jeśli chodzi o gitary, bo dotknęliśmy tutaj właśnie pochylania się nad dźwiękiem. No właśnie cała istota tego wszystkiego polega na tym, że ja wierzę w coś takiego jak ton gitarowy, dotyk dźwięku, dotyk, odpowiedni dotyk samego dźwięku już nie strun. Zresztą może zdradzę taką rzecz, że żeby nagrać tą płytę, to w zasadzie kupiłem gitarę z 30 lat. To znaczy instrument kilka lat temu firma Epiphone wznowiła produkcję gitar z lat 30. pierwszej swojej gitary w katalogu. No, to pamiętając takie instrumenty Django Reinharda. I chcę grać też przypadkiem zupełnym na coraz grubszych strunach. Chciałem założyć grubsze struny. Czy są struny? Pytam w sklepie muzycznym. Nie, nie ma. Są grubsze. Czy są te grubsze? Nie, są jeszcze grubsze. I w końcu pojechałem na koncert, niektórych z koncertów do Torunia. Założyłem najgrubsze struny. Do tej pory grałem na 13. Wszyscy się dziwią, jak ja mogę na tym grać. Ale to właśnie jest specyfiką, oddaje ten dotyk, brzmienie, ten instrument, na którym grałem. Dwa lata uczyłem się, ciężko było przejść na dużą menzurę z gryfów japońskich na amerykański, na Epiphone, ale okazało się, że to był jednak dobry krok. Po prostu odnalazłem jakby swój ton, bym powiedział. Po wielu latach na tej płycie mam nadzieję, że jest nagrany. Nawet jestem wręcz przekonany.
Po moim tekście pan wierzy, ja też wierzę w dźwięk sam w sobie. Panie Krzysztofie, większość rzeczy to sobie omówimy kiedyś przy dłuższej herbacie, jak tutaj widzę i słyszę. Natomiast jeszcze o jedną rzecz tak krótko zahaczę, bo to też jest tak, że robi pan płytę jazzową, prawda? A nagrywa pan na przykład w studiu Mirka Gila, który tworzy zupełnie inną muzykę. Mówi pan o instrumentalistach, z którymi się pan spotykał, którzy grają też w różne gatunki i w różnych stylach. Nie mówię, że jazzu nie grają, bo chociażby Żaczek i tak dalej, jak pan wymienia, to są bardzo uniwersalni muzycy, prawda? Podchodzą do różnych dźwięków. Więc gdyby pan miał sam określić płytę, którą nazwał pan Different Guitar, to co by pan powiedział? Jaka to jest płyta?
To jest folk jazz. Jakoś tak ogólnie jednym słowem chcę określić. Jest to muzyka o korzeniach jakichś folkowych. Myślę, że...
Bo też ma siłę, moim zdaniem, energię. Nawet bym powiedział, że czasami taką energię rockową. Tak, wynikającą z folkowego grania, ale rockową nawet.
Tak mi się wydaje. Ja na co dzień i słucham Chopina, i ćwiczę moją etiudę taką codzienną, ulubioną. To jest Coltrane, to jest
A jazz, właśnie, bo tu pani Kasia też panu zapisała. Czy pan jeszcze tego Chopina... Aha, tak. Właśnie.
Jeszcze nie widziałem. Właśnie tutaj wokół tego studia, to w ogóle jest następna w ogóle historia dosyć ciekawa w ogóle. Właściwie...
To już następnym razem a propos studia Mirka Gila i w ogóle. Okej?
Okay? Tak.
Bo tu nie zdążymy. Jest ważne pytanie, bo pan właściwie od niego zaczął, a ja chciałbym, żeby pan jak najkrócej spróbował teraz odpowiedzieć. To dokąd pan zmierza, panie Krzysztofie? Dokąd ta podróż?
dokąd ta podróż? Ja myślę, że chciałbym, żeby odbudować gitarę. Chciałbym, żeby dźwięk instrumentu, jeszcze w żadnej dziedzinie nie było tak wielu naśladowców, naśladujących tak niewielu. Chciałbym po prostu, żeby świat wrócił do żywego dźwięku, nie do totalnego kopiowania kolejnych rzeczy, które są wpasowywania się muzycznie, w trendy, a zwłaszcza w gitarze. W gitarze jest ogromne przekłamanie, po prostu granie sprzętem, granie bajerami, granie po prostu pod kogoś w podobnym stylu, że właściwie nikt nie wie, kto kogo naśladuje, kto kogo kopiuje, jaki kolega wpływa. I strasznie trudno jest znaleźć, ale też trzeba usprawiedliwić trochę gitarzystów, bo bardzo trudno jest znaleźć własny język, własny sound, własne brzmienie. Ja się cofnąłem o 60 lat do tyłu w instrumencie, w podejściu do instrumentu.
I znalazł pan. Tak. Jest to słowiańskie, to jest... potwierdzi pan?
Ja w to wierzę, że tak.
No bo ja tak to zapisałem. Panie Krzysztofie, kiedy pan wróci do Łodzi i założymy klub jazzowy?
Niedługo.
No, dziękuję za odpowiedź. Pozostawmy to, tak? Mam nadzieję, że to będzie prawie, że jutro. Dziękuję pięknie.
A nie wiem, czy pan wie o tym, że ja całą płytę, właściwie to jest taka jeszcze jedna legenda, nagrałem na wzmacniaczu legendarnego gitarzysty Tomka Jaśkiewicza, gitarzysty Czesława Niemena, który najdłużej z nim pracował. I on zresztą podsunął to studio, Mirka Gila. To studio jest analogowe. Chodziło o nagranie analogowo. I właściwie to po 2 miesiącach pocięliśmy tylko wstępne demo. Się okazało, że wszystko było na marne. Robienie śladów, miksowanie. Pocięliśmy wstępne demo i to jest płyta. Tak graliśmy, jak staliśmy. A mnie się popsuł wzmacniacz i po prostu Tomek Jaśkiewicz mówi, pożyczę ci, byś miał na czym ćwiczyć. No i w końcu nagrałem na tym jego wzmacniaczu całą płytę. Też jest to jakiś element, mi się wydaje, tajemniczy albo jakiś...
Niech to będzie już zapowiedzią, że z Krzysztofem Fetrasiem to będziemy przeróżne rzeczy sobie opowiadać od czasu do czasu w tym programie. Jest pan gawędziarz naprawdę, a ja mam dużo herbaty, zapraszam.
Ale właśnie. Tą odległość trzeba pokonać. Myślę, że...
No przecież pan wraca i zakładamy klub jazzowy.
Ale w Łodzi macie dobre kłady z ich troje. Mogli podesłać samolot tutaj. Bardzo
idę szybko. Do ciebie. Żona panu napisała taką kompozycję i tak będzie się kończyć nasza rozmowa. No. Proszę ją pozdrowić.
Pozdrawiam moją żonę. Uśmiecha się, odpowiada to samo. Idę do ciebie. Było tak, że zadzwoniła do mnie i mówi, wiesz, mam pomysł na tytuł. I razem powiedzieliśmy to samo. Idę do ciebie.
Pozdrawiam gorąco. Aha, jeszcze tylko pytanie. Kiedy w sklepach ludzie będą mogli zobaczyć okładkę?
W przyszłym tygodniu rusza produkcja płyty. Wszystko skończone, tłocznia i tak dalej. Już
ha, to wcześniej ostatnie. Rzucę zdjęcie do tekstu.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Pozdrawiam gorąco.
Uwagi. Chciałbym, żeby muzyka nikogo nie zawiodła. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, tam nie ma rywalizacji między gitarzystami. Po prostu Tomek gra tak, jak ja kiedyś najlepiej potrafiłem, a ja gram tak, jak teraz, w tym punkcie, w którym teraz jestem. To jest naturalne. Muzyka zmienia się z folk jazzu w tych momentach na stricte jazz. Nie poszerzenie.
Panie Krzysztofie, czy ja pytałem o rywalizację?
I tutaj, no ale właśnie dlatego właśnie Tomek gra, ponieważ ten element w ogóle nie wchodził w rachubę. To jest taka osobowość, jest to wspaniały człowiek, świetny kierowca, wozi nas na wszystkie koncerty, nie do zdarcia, muszę przekazać.
Niech pan pozwoli, że jeszcze raz powiem, dziękuję pięknie za to spotkanie.
Bardzo dziękujemy i dziękuję w imieniu całego zespołu, myślę, i proszę nastawić się na odbiór tej muzyki, szukać Different Guitar, naszej płyty. Myślę, że zawitam do Łodzi, dawno nie grałem w Łodzi.
Właśnie, może koncertowo się spotkamy.
Przydałoby się.
Pozdrawiam
Łódź, pozdrawiam was. Dziękuję za rozmowę.